Przenosimy się na poznańską Wildę. Tam wczoraj odbył się finał kilkudniowej akcji społeczno-artystycznej. Mieszkańcy tej dzielnicy stworzyli muzeum społeczne. A co się pod tym kryje, opowie nasz gość Krzysztof Żwirblis, pomysłodawca tego nietypowego muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę nam powiedzieć, co dokładnie wydarzyło się w tym tygodniu na Wildzie?
No, zacznę może od tego, że Muzeum Społeczne to jest takie nietypowe muzeum, które nie wyrywa obiektów z ich naturalnego kontekstu. Znaczy, robię wystawę z mieszkańcami i potem te obiekty, prace wypożyczone od nich z powrotem do nich wracają. Może mają taką pozłotkę małą, że były na wystawie. Wystawa jest w plenerze, na tymczasowej architekturce, a zwykle ją poprzedza projekcja filmu. Bo to się tak przeplata, że ja robię film, który w sumie jest serią wywiadów z ludźmi, trochę takich notatek z dzielnicy, widzianej moim okiem i okiem operatora. No i po prostu jednocześnie powstaje wystawa. No bo już jak wiadomo, że jeśli już robię film, po prostu ogłaszam, że to będzie, to w sumie taki minimum zaufania można do mnie mieć i coś mi pożyczyć, nawet bardzo cennego. Zresztą okazuje się, że ludzie też mają tego, ci, którzy decydują się na rozmowę ze mną, też mają taką potrzebę komunikacji. Czują, że albo mieli dobrą, ciekawą historię, albo robią rzeczy, które są istotne, albo też już jeśli są ludźmi, powiedzmy sobie, o takich minimalnych zainteresowaniach jakichś, czy praktyce, to też są tego dumni.
Czy pan już wiedział, do których drzwi pukać, czy szedł pan w ciemno?
Nie, to nie było takie ciemno. To znaczy, jest tak, że używam takiego dość prostego zabiegu, mianowicie drukujemy z organizatorkami czy organizatorami ulotkę. Tam jest taki tekst, że każdy z nas jest takim muzeum i ma swoją historię, pasję, zainteresowania i może nas po tym muzeum oprowadzić w takim zakresie, jaki mu odpowiada. No i taką ulotkę dystrybuujemy jako druk bezadresowy. Czyli po prostu Poczta Polska dostarcza ludziom do skrzynek. Także na jakimś terenie tak ludzie są tacy poddenerwowani, jeśli nie wyrzucili tego od razu razem z innymi ulotkami, że coś takiego się dzieje i że człowiek z operatorem i kamerą to nie będzie nic takiego dziwnego.
I w Poznaniu to poddenerwowanie było czuć na Wildzie. Dlaczego właśnie te dzielnice Poznania wybraliście?
Myślę, że o to należałoby spytać dwie organizatorki, kuratorki projektu, wspólne performance'y.
Które za chwilkę prowadzą kolejne warsztaty, dlatego ich z nami nie ma.
Tak. Paulina Skorupska i Agata Podemska. I one po prostu właśnie też się opierają na takiej interakcji, tak, żeby coś robić z ludźmi. No i ja uważam, że nie mogę być sędzią w swojej sprawie, ale mi się wydaje, że Muzeum Społeczne, ono pokazuje jakby taki pewien potencjał, kulturowe bogactwo miejsca i też jest taką relacją ze stanu, prawda? Co ludzi tam na tej dzielnicy kręci, interesuje, czasami pojawiają się jakieś problemy. No, a myślę, że Wilda jest takim dla mnie, warszawiaka, bardzo dobrym przykładem, bo to jest takie miasto, które identyfikujemy właśnie z pojęciem miasta. Że ma ulice, pierzeje domów, że tam są podwórka, że ma takie problemy jak taka, w sumie cały nasz kraj jest taki z lekka zaniedbany, prawda? Ma takie problemy, też ma problemy z gentryfikacją, z czyszczeniem jakichś kamienic i robieniem ich na naprawdę, są wspaniałe mieszkania, wysokie, o dobrym standardzie mogą być, stawianiem nowych plomb, że też po prostu na taką dzielnicę jak zwykle przybywają i to jest dla mnie bardzo ważne, tacy moi znajomi, ludzie, którzy zajmują się podobną działalnością, których status materialny tak naprawdę wcale nie odbiega statusu materialnego tych starych mieszkańców. Bo są ludzie żyjący od projektu do projektu i
mówi pan o artystach.
Tak, mówię o artystach, o aktywistach, o w sumie o takim prekariacie naszym, prawda?
No prekariat będzie taki marsz niedługo w Warszawie.
Tak, no chyba był wczoraj.
A, możliwe.
23. Dlatego Wilda. No po prostu organizatorki zdecydowały się tam. Tam była jeszcze taka inicjatywa takiego ogrodu Wilda, czyli wyrwy, nie tak, że tak powiem, w pierzei domu przy ulicy Fabrycznej, gdzie było wysypisko śmieci i psia toaleta po prostu.
Tak, to prawda.
No i tam właśnie aktywiści założyli jakiś ogród, prawda? Jakiś
ogród społeczny, nomen omen.
Nomen omen właśnie. No więc to może odpowiedziałem?
Tak, odpowiedział pan w 100%, ale kolejne pytanie już mam w głowie. Kto odpowiedział na pana apel? Młodzi, starsi?
W większości,
nie tylko i wyłącznie.
To jest tak, że część ludzi jest tak zwanej łapanki, prawda, że ja łapię wręcz na ulicy. Część ludzi po prostu zainspirowana tym tekstem jednak i tym, że mają coś do przekazania, może ich życie się też kończy i też odpowiada i dzwoni do mnie, podany mój mail i telefon. Ale też bardzo ważne jest, że w naukach społecznych jest taka postać, którą się nazywa odźwierny albo odźwierna. To jest osoba, która jest z jakiejś społeczności i jeśli my się z taką osobą zaprzyjaźnimy, albo ona powie, że my jesteśmy w porządku, to po prostu inni ludzie też nam zaufają. I też tam taką osobę znalazłem, to jest Barbara Prądzyńska, aktywistka i aktorka, kiedyś Teatru Biuro Podróży, teraz sama robi różne rzeczy. Może teraz do tej pory pracuje? A teraz pracuje z Circus Ferus chyba. No i po prostu też łańcuszek jej znajomy, prawda? Bo to też się dzieje na zasadzie podawania mnie z rąk do rąk. Tak? Ktoś mnie zna, potem ja poznaję tą osobę, a ta mówi, a tu jeszcze mam bardzo ciekawych sąsiadów i coś tam. I to tak się rozprzestrzenia. No, ja może nie jestem takim sprawnym organizatorem, ani też badaczem, bo też nie o to chodzi. To właściwie to muzeum też ma pokazać, że kontakt ze mną, że ujawnienie się, wpuszczenie mnie z kamerą do domu, to nie jest nic groźnego, że to po prostu naprawdę jest, że można pewne rzeczy pokazać publicznie. To jest też takie, jakby to powiedzieć, no, opanowanie tej przestrzeni, ale ta przestrzeń publiczna też jest naszą przestrzenią tak naprawdę, powinna być, a nie mamy tej wcale takiej tradycji, bo zawsze to była przestrzeń cudza, ich strzeżona przez kogoś innego, jakieś inne prawa obowiązywały, no i generalnie w ogóle lepiej się nie wychylać i nic nie mówić, bo to nie wiadomo, jak zostanie użyte.
Lepiej obserwować z okna. A no. Z jakimi historiami, z jakimi pamiątkami się dzielili z panem mieszkańcy Wildy, pana rozmówcy, bohaterowie filmu?
No może najciekawszą historię to pan Ireneusz Cieślak opowiedział, starszy już pan, który jest zdobywcą pierwszej edycji Pucharu Gordon Bennetta w Polsce. To jest puchar balonowy, tak? I Francuzi, jak mówił, bardzo sobie ostrzyli zęby, bo to było w 1983 roku, a w 1783 przecież wzleciał do nieba pierwszy balon na ogrzane powietrze w braci Mongofie. I tak bardzo chcieli przypieczętować, prawda, tą okrągłą rocznicę zdobyciem tego pucharu. Nie udało się. Zdobył pan Ireneusz Cieślak.
Ten film mogliśmy wczoraj zobaczyć w Ogrodzie Wilda, a czy będzie go można zobaczyć jeszcze raz? Kto przegapił wczorajszy seans?
No, tu właśnie nie wiem, jak odpowiedzieć, bo jak ja rozmawiam ze swoimi uczestnikami, to mówię im, no, że w zasadzie to ten film nie trafi nigdzie do takiego dużego rozpowszechniania, że będzie pokazywany sąsiedzko później co najwyżej do jakiejś galerii sztuki. Ale każdy uczestnik otrzyma płytę ode mnie, czy od organizatorek, płytę DVD z tym filmem, no i pewnie tak też będzie gdzieś tam to krążyło po dzielnicy. A co do takiego pokazu, jak pani mówi, jeszcze jednego, to się zastanawiam po prostu, bo nie chciałbym tego wrzucać do sieci, bo uważam, że taki jakiś szacunek się należy tym ludziom i jeśli byłby pokaz, to powinien on mieć jakiś komentarz, żeby wyjaśnić to, bo to po prostu może sprawiać wrażenie bardzo anarchiczne. Film jest zresztą tak zorganizowany, że jest to zwykła diachronia, że tak jak spotykam ludzi, to tak jest to ułożone. Po prostu nie ma, ja nie dokonuję jakichś tam kompozycyjnych zabiegów, prawda, że to bardziej pasuje do tego wątku, to do tego, tylko tak jak, no trochę taka dogma, tak jak idzie, tak jak w życiu, tak? Tak jak tam było, to tak to jest na tym filmie.
Czyli film będzie na razie funkcjonował w drugim obiegu, ale wystawa trwa w Ogrodzie Wilda?
Nie, też nie. Nie. Właśnie Muzeum Społeczne to jest takie muzeum, które, jak to się mówi, nie wyrywa obiektów z ich naturalnego kontekstu. To znaczy one z powrotem wracają do ludzi. To znaczy jest to dokładnie wystawa jednego wieczoru. No potem by trzeba może odtworzyć, posługując się właśnie filmem i kontaktami, które mam, i pukać do tych drzwi i rozmawiać z ludźmi, tak? Część jakby obiektów można zobaczyć, jak na przykład ogródek kwiatowy pani Czekalskiej z figurką kota, bardzo dużą, jak ogródek pana Pięty i pani Wieczorek w podwórzu domu przy ulicy Chłapowskiego i tu trzy, tak? No więc te rzeczy można zobaczyć bez żadnych problemów. Można pochodzić sobie po Wildzie i pooglądać, bo to...
A jakich rzeczy nie zobaczymy?
Bo no pewnie musielibyście się państwo umówić z osobami, które mnie wróciły do domu. Prawda?
Żeby
zobaczyć trofea balonowe, które były pokazywane na przykład na wystawie, to trzeba by pójść do mieszkania państwa Cieślaków, prawda? I mógłbym... Żeby wam na gitarze zagrał pan Artur Rzetelski, choreograf, no to trzeba by znowu też do niego do domu pójść.
Czyli to nie były tylko artefakty.
Nie, no bo znaczy jeśli ktoś coś tam robi takiego, co się dzieje w czasie, no to nie będziemy tego pokazywać na wystawie, tylko na przykład pan Adrian, przepraszam, pan Adrian zagrał na gitarze dla naszego filmu elektrycznej. A młoda pani Marika, jego sąsiadka, dziewczyna jeszcze licealistka, powiedziała, jakim to jest problemem bycie młodym człowiekiem, który chce się rozwijać na dzielnicy, gdzie nie ma żadnego domu kultury tak naprawdę, tylko jest gdzieś jeden, gdzieś daleko tam.
No. Panie Krzysztofie, pan tworzył muzea społeczne w Wiedniu, Lublinie, w Zielonej Górze i na warszawskim Powiślu. Tak, przeczytałam, a
tak,
pan
tak.
Robi zdziwioną minę.
Tak się tworzyło. No.
Rozumiem, każde to miejsce jest inne.
Tak. Jest może pewne podobieństwo, tylko jak tak pani czy... Właśnie Zielona Góra i Powiśle to są przykłady takiego... próby takiego działania wielkoskalowego. To jest może trudniejsze właśnie odrobienia muzeum na jednym określonym osiedlu na przykład, czy jednym określonym placu, że niby mamy jakoś przedstawić tą dzielnicę. To może jest łatwiejsze niby, bo możemy znaleźć interesujących ludzi więcej. Natomiast nie ma takiej, jakby takiego siedzenia w jednym miejscu, takiego, że w zasadzie ludzie jakby są skazani na... co się dzieje, kiedy robię coś na jednym dużym podwórzu na przykład, albo na jednym placu. Tak?
A co się stało, że stworzył pan to muzeum w Wiedniu i jeszcze w Szwecji, w jakiejś małej miejscowości? Co tam pana zaprowadziło?
Jeśli idzie o Szwecję, to taki splot szczęśliwych i nieszczęśliwych przypadków w moim życiu. Otóż ja byłem przez jakiś czas kuratorem Galerii Studio. To jest Galeria Pałacu Kultury przy Teatrze Studio. I ona była taką trochę czarną dziurą. Po jakimś takim swoim dobrym okresie miała potem takie nieszczęście bycia. Kuratorzy tam byli tacy związani z Akademią Sztuk Pięknych w Sasie. No nieważne, w każdym razie ja tam pokazywałem pewnego szwedzkiego artystę, dopóki tam byłem kuratorem, i przyjechał jego kurator. No i zaczęliśmy rozmawiać, ja tam też powiedziałem o różnych projektach innych, które robię. No i potem z tej galerii mnie wyrzucili razem z moją współpracowniczką. A ten kurator zaczął się tak interesować bardziej tym, co ja robię. Że super, jak mam teraz więcej czasu, to może u niego w Kalmarze zrobię, bo on jest był wtedy wicedyrektorem Kalmar Kunst Muzeum. I mówi, że ma dla mnie takie osiedle, tylko że ono jest problematic. A problematic polegał na tym, że to było osiedle socjalne, takie dość dobry standard. Takie mieszkania minimum 60 metrów, ale właśnie i uzależnieni, i niepełnosprawni umysłowo, i imigranci muzułmańscy, tak? No i młodzi ludzie, którzy startują, w ogóle jakby nic nie mają jeszcze. No i właśnie nie było żadnego problematik po prostu. Było bardzo, bardzo to było takie naturalne wejście w to środowisko i jakaś dużo ciepła, takiego też potrzeby kontaktu ze mną. Bardzo fajnie to wyglądało. A muzeum społeczne w Wiedniu to wyglądało tak, że jest taka fundacja w Warszawie, Inna Przestrzeń, która zajmuje się pracą z migrantami. Teraz są takie centrum wielokulturowe otworzyli na Pradze. na wrazu Hallera. No i oni robią taki festiwal. Nie wiem, czy co roku, czy może co dwa lata, to się nazywa Transkaukazja. I on jest inspirowany kulturą ludów Kaukazu, prawda? I poprosili mnie, żebym zrobił coś z diasporą ormiańską, która jest w Wiedniu. No i, no i dobrze, to tak znalazłem tam ośrodkami życia społecznego tej diaspory, to jest ich kościół. To trzeba wiedzieć, że to jest pierwszy kraj, który przyjął chrześcijaństwo wcześniej niż w Rzymie, na początku IV wieku. Pierwszy kraj w ogóle na świecie. No i jeden kościół ma taki piękny, taki architekturę z XVIII wieku w centrum, a drugi koło nasypu kolejowego, kolejki podmiejskiej, ukryty na podwórzu i no i tam oczywiście skierowałem swoje kroki. Potem znalazłem plac, który jest obok, zajęty w całości przez prawie kościół neogotycki, katolicki, ale gdzie na ławkach siedziały panie, nie wiem, z Turcji chyba, które się nie pozwalały filmować, chociaż sobie dowcipkowały ze mną. I no i tak, to się tak...
To się tak toczy.
To się tak toczy.
A teraz dokąd się pan wybiera?
Teraz się wybieram na osiedle takie, które się nazywa Tatary w Lublinie. I to jest takie osiedle, które zostało zbudowane dla robotników fabryki samochodów ciężarowych Lublin, która już upadła. I tam jest filia takiego domu kultury. I ta pani z tego domu kultury, pani Ola, to jest, poznała to, co robię, bo już robiłem coś w muzeum. No i zaprosiła mnie tam jakąś tam drogą jakichś konkursów. Tam, jakieś, no, w każdym razie robimy teraz to razem z jej współpracowniczkami. No, są bardzo fajnymi takimi paniami, które tam uprawiają tę działkę działalności kulturalnej. No i to będzie takie trochę mniejsze muzeum, takie bardziej właśnie takie skoncentrowane, no, zupełnie inna skala. Nie wildecka w każdym razie.
Mamy nadzieję, że niedługo wróci pan do Wielkopolski.
No, to trzeba by zapytać organizatorek, czy one... Ale może tak.
Może tak. Pan Krzysztof Żwirblis, pomysłodawca i twórca muzeów społecznych, był naszym gościem o poranku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.